Witam Was wszystkich. Tak, jestem wdzięczny za to słowo, które miał przeszły tydzień brat Ladia Kuklisz, kiedy wspominał te trzy bardzo znane postacie, które chopiły się przynależności, które wykorzystały ten właściwy czas, kiedy Bóg im dawał, choć te okoliczności nie były sprzyjające. Tak trochę to koresponduje i z tym, cośmy słyszeli teraz od Roberta. W życiu Józefa, w życiu Estery były chwile, które decydowały o bardzo wielu rzeczach. A to, że oni więcej zaufali Bogu niż swojemu jakiemuś racjonalnemu rozmyślaniu, to Bóg stanął za nimi i jak Józef, tak Estera, tak później i dalsi, czy Daniel, czy Jezus, odegrali dla narodu izraelskiego, dla całego świata bardzo zasadną rolę. Chciałbym razem z wami przez kilka tych czwartków rozmyślać o nieprzyjacielach naszej wiary. Tak się przyznam, że właściwie zrodziła się ta myśl w moim sercu czy w mojej myśli w związku z tym, czym żyje dzisiaj czeska polityka. Kauza Wrbietińska jest wielką kauzą, którą zabywają się wszystkie media. To, co jest ciekawe na tym wszystkim, że przez 6 lat czy 7 lat prawie, że było to bardzo zamaskowane. Kto był tym nieprzyjaciel? Kto właściwie spowodował tą wielką eksplozję? A widziałem, że właśnie i w tym duchowym świecie, bo tam stąd przychodzi wszystko to zło. Diabeł bardzo się maskuje, bardzo potrafi się zamaskować tak, żeby nie był widoczny. Żeby to wyglądało, że ktoś coś, ale w rzeczywistości nie chce, aby był zdemaskowany. Kiedy czytamy Ewangelię, wszystkie cztery Ewangelie, to Jezus właśnie przez całą tą swoją działalność odkrywa diabła. We wszystkich tych problemach ludzkich odkrywa tego, który za tym stoi i dlatego szatan tak bardzo nienawidzi Jezusa i tak bardzo stara się nakłonić ludzi, aby go zgładzili. I będę czytał Ewangelię Marka, 4 rozdział, aby tam zobaczyć tych nieprzyjaciół, których Jezus odkrywa, demaskuje. Z 4 rozdziału Ewangelii Marka takie bardzo znane podobieństwo, pierwszych 20 wierszy. I znowu począł nauczać. Nad morzem zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu. I cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach, i tak mówił do nich w kazaniu swoim: słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił: kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12, o to podobieństwo. I odpowiedział im: powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. I rzekł im: nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale treści tego wielu wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi, zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Wiele razy już słyszeliśmy to podobieństwo z innych Ewangelii, z Ewangelii Łukasza. W tym podobieństwie znalazłem 6 takich nieprzyjaciół, którzy psują naszą wiarę. Ten pierwszy nieprzyjaciel jest właśnie szatan. Przed jakimś czasem, może już więcej jak rok, mówiliśmy o 4 nieprzyjacielach naszego serca. Teraz młodzież na grupce przypominała sobie tych nieprzyjaciół. Poczucie winy, poczucie gniewu, chciwość i zazdrość. Poczucie winy, że komuś coś dłużę, dlatego że prowadziłem niewłaściwe życie. Poczucie gniewu, że ktoś mnie skrzywdził. Poczucie chciwości, że coś dłużę sam sobie. Bóg nie dał mi to, na co sobie zasłużyłem. A zazdrość Bóg daje innym, a mnie nie daje. 4 nieprzyjaciele, którzy psują nasze serce, którzy powodują, że nie potrafimy duchowo rość. A tutaj w tym podobieństwie Pan Jezus wykrywa tych nieprzyjaciół, którzy psują naszą wiarę. A bez wiary nie możemy podobać się Bogu. Dlatego zachęcam was, abyście chcieli śledzić właśnie postępowo tych nieprzyjaciół, których kiedy zdemaskujemy, to oni przestaną mieć tą moc nad nami, przestaną nam szkodzić. W całej Biblii możemy widzieć, obserwować ten stały konflikt pomiędzy Bożym Królestwem pełnym światła i życia i pomiędzy Królestwem Szatana pełnym ciemności i śmierci. I on będzie się zawsze starał, abyśmy rezygnowali, abyśmy postępowo stracili tę zdolność naśladować Jezusa i zadowolili się tylko z tymi religijnymi, tymi nabożeńskimi zwyczajami, w których już od dawna umiemy chodzić. Ale Jezus naucza na podstawie tych przypowieści, które pochodzą z życia, dlatego że naród izraelski był narodem rolniczym, tak dużo tych podobieństw właśnie pochodzi z tej dziedziny. Ciekawe było, że nie rozumieli temu podobieństwu, co chciał Pan Jezus powiedzieć. Jezus był zaskoczony, powiedział, no jeżeli to najpodstawowiejsze podobieństwo, to przyrównanie nie zrozumiecie, to jak zrozumiecie te inne rzeczy. Chciałbym dzisiaj właśnie zastanowić się nad tym 15 wierszem. Tym 15 wierszu, w którym Pan Jezus mówi, że te ptaki, które przyszły i pozbierały te ziarna, które leżały koło drogi, na twardej pudzie, tak to jest szatan, który przychodzi, aby to słyszane Boże Słowo zaraz zbierał i nie pozostało nam nic. To ziarno, które spadło przy drodze, to jest ta najtwardsza gleba. To jest to miejsce, gdzie to ziarno nie potrafi zakorzenić, nie potrafi się schować do tej ziemi i jest bardzo na oczach tym ptakom, które bardzo łatwo zbierają i nie ma go. I tak właśnie Pan Jezus chce powiedzieć tym słuchaczom, co wam pozostanie w sercu, kiedy macie możliwość słyszeć to dobre ziarno, czyli macie możliwość słyszeć Boże Słowo. Co wam pozostanie w sercu? Historia tego naszego śląskiego regionu mówi o tym, że to wielkie przebudzenie było charakterystyczne tym, że ludzie idąc z nabożeństwa nie mieli odwagi ze sobą przemówić. Byli tak mocno pod wpływem Bożego Słowa, że bali się przemówić z kimś, aby nie naruszyć tą atmosferę, którą przeżywali w swoim sercu. To było gdzieś przed I wojną światową. Pomiędzy wojnami światowymi, między pierwszą, drugą wojną żyło się bardzo biednie, dlatego że po tej pierwszej wojnie światowej było wiele biedy, dużo rzeczy nie było, brakowało, ale w kościołach, w tych luterańskich kościołach było mocne Boże Słowo. Mój teść, ojciec mojej żony, wspominał, że jako taki 10-letni chłopiec wielu rzeczom nie rozumiał temu kazaniu, ale kiedy w niedzielę przychodził do domu, to zamykał się do dużej szafy i płakał. Dlatego, że to Boże Słowo dotykało się serca tego dziecka. To był czas, kiedy wiele rzeczy brakowało, ale Boże Słowo mocno dotykało się ludzi. Każde to przebudzenie jest takie, że człowiek ma serce jak gąbka, które nasaje wiele tego i cały tydzień potrafi żyć tym, że stale wraca się do rzeczy, które tam są, które tam zapadły i nie można na to zapomnieć. Tak sobie kładę pytanie, jak jest dzisiaj, kiedy idziemy do domu, co pamiętamy z tych nabożeństw? Było ciemno, zapomnieli rozświecić światło. Było zimno albo ciepło. Było duszno, nie otworzyli okna. Były niestosowne pieśni. Dzieci były głośne. Tak o tych rzeczach mówimy przy obiedzie. Kazanie było długie albo nic z tego nie było można zapamiętać. Nie chcę powiedzieć, że nie wolno nam o tych rzeczach powiedzieć. Ale chcę, abyśmy sami w sobie szukali to, jakie jest ta gleba mojego serca. Jeżeli te zewnętrzne rzeczy pamiętam, a to Boże Słowo. Nie chcę teraz powiedzieć, że nie jest to błąd we mnie. Oczywiście i ja prowadzę tą walkę, jaką prowadzicie wy, że nie jest ten okres przebudzenia, że nie jest ten okres tego mocnego powiewu Ducha Świętego. Ja tak samo borykam się z tym, aby nie stracić tej właśnie tej spójni z Bogiem, z Jezusem, aby to moje serce nie sztywniało na Jego Słowo. Ale właśnie chciałbym, abyście dzisiaj wiedzieli albo przypomnieli sobie, że diabeł jest ten, który tutaj niewidzialnym sposobem za każdą cenę chce, zanim zakiełkuje to słowo, wziąć go, aby nam pozostały tylko te zewnętrzne wspomnienia. To, że mi ktoś nie podał rękę, że się gdzieś ktoś śmiał, chyba ze mnie. I tyle mi zostanie po niedzielnym nabożeństwie. To podobieństwo właśnie mówi, że jedyne bezpieczne miejsce dla tego ziarna jest ta urodzajna gleba, ta uprawiona gleba. Jeżeli ono nie potrafi się schować do tej ziemi, to te ptaki po prostu przyjdą i skradną to słowo. Nie ma go. Ani droga skalista, ani ciernie, ani przy drodze nie dały perspektywy temu ziarnu, aby przyniosło jakiś owoc, ba odwrotnie. Czyli o co się troszczy diabeł w naszym życiu? Zadeptać to nasze serce tym, aby zesztywniało. Tym, aby było taka gleba jak przy drodze. Podeptać go czym? Tym, że nie jesteśmy posłuszni Bogu, grzechami, nieodpuszczeniem, noszeniem w swoim sercu goryczy. To są właśnie te drzwiczki, które otwieramy diabłu, aby deptał po naszym sercu, aby ono stwardniało, zesztywniało, nie było czułe. Aby ono nie potrafiło przyjść i powiedzieć: przepraszam, źle zachowałem się, nie byłem czuły, żal mi tego, że w taki sposób zachowałem się, jak się zachowałem. To jest to czułe serce. To jest to, które nie puszcza tam szatana, ale wpuszcza Ducha Świętego, który właśnie te rzeczy nam chce przypominać, podpowiedzieć, abyśmy byli nosicielami pokoju, a nie jakiegoś rozerwania. W liście do Żydów w 3 rozdziale od 7 wiersza napisane jest to: dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągałem w gniewie moim: nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardzałość przez oszustwo grzechu. Nie zatwardzajcie serc waszych. Możemy powiedzieć: nie deptajcie se po sercach, aby ono nie stwardniało, tak jak gleba. To skiprzenie tej płody jest właśnie przez to, że będziemy czuli na Ducha Świętego. Ale będziemy też i czuli na braci i siostry, którzy nam czas od czasu coś powiedzą. Jeżeli nas to obraża, to właściwie zadeptujemy to serce. Jeżeli pozwolimy, aby ktoś drugi powiedział nam w miłości coś, co widzi on, a nie widzę ja, kiprzy się ta puda, do którego później to Boże Słowo daleko łatwiej potrafi się schować. Jeden ewangelista mówi tak, że ludzkie serca i miasta albo kraje są zróżnicowane. Tak jak ludzie niektórzy mają czułe serce, a niektóre twarde, możesz mówić, a i tak nic się nie zmieni, tak przejawia się to i w miastach, i w krajach. A jest to właśnie tym, że jedno może być zatwardzone, a drugie może być przygotowane. Bardzo mi się podobał ten przykład Roberta, który mówił. Wiem, o jakich budynkach Robert mówił i ta różnica, która dzieli 20 metrów. Zupełnie inne nastawienie po jednej stronie, a po drugiej. W Ameryce Południowej istnieją dwa kraje. W jednym było przebudzenie, a w drugi ten kraj, ten naród był pod mocnym wpływem okultystycznym. A na granicy tych dwóch krajów jest miasto podobne do Cieszyna. Jedna część w jednym kraju, a druga część miasta w drugim kraju. I jeden, ten ewangelista rozdawał traktaty o Jezusie właśnie w tym kraju, gdzie jest dużo okultyzmu. I pewna kobieta, która się zatrzymała przy nim, kiedy zauważyła, że to jest o Jezusie, wyrzuciła to od siebie i powiedziała, że nie chce nic takiego słyszeć. Szła w stronę właśnie tego drugiej części miasta, do tego drugiego kraju. On, obchodząc całe to miasto, spotkał ją później w tej drugiej części tego miasta, w tym kraju, gdzie było wielkie przebudzenie. Znowu podaje jej traktat. I ta kobieta zatrzymuje się i ze łzami w oczach przyjmuje ten traktat i pozytywnie reaguje na zaproszenie, które on jej daje. Jaka różnica? Różnica miasta. Kiedyś słyszałem takie świadectwo jednego misjonarza, który przez więcej lat tutaj był w Czechach i założył zbór w Zbraslawi, tam koło Pragi. I po 6 czy 8 latach, już nie pamiętam, było tam 50 ludzi w tym zborze. Wyjeżdżał na misję też i do Afryki. I on mówił, gdybym przez 6 lat taką inicjatywę włożył w którymś afrykańskim mieście, to bym miał już przynajmniej 500 ludzi we zborze. Taka jest różnica między czarną Afryką a ateistycznymi Czechami. Ta sama inicjatywa, ta sama praca, zupełnie inne wyniki. Nawet ten polski ewangelista Michał Hydzik mówił, że najtrudniej zwiastować Ewangelię w takich miejscach, gdzie ludzie osiedlili się już przez więcej generacji i stale są na tym samym miejscu. O wiele łatwiej zwiastować Ewangelię tam, gdzie jest pewna migracja, gdzie ludzie się nie znają aż tak dobrze. Dlaczego to mówię? Dlatego, że możemy sami ocenić, w jakich warunkach znajdujemy się, jaka jest tutaj historia i czy jest łatwo albo trudno głosić Ewangelię. A też pod koniec zadaję to pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, jak wygląda nasze serce. Dawid modli się, serce czyste, stwórz we mnie, o Boże. Ale taką modlitwę będzie modlił się człowiek, który ma czułe serce i który wie, że ono potrzebuje zmiany, przemiany od Boga, od Jezusa. Myślę, że to, o co potrzebujemy się modlić, nie tylko tutaj, ale i we swoich domach, Panie, daj mi tej łaski, aby moje serce było czułe i proszę Ciebie za nasz region, za nasze rodziny, abyśmy umożliwili Duchowi Świętemu właśnie to, aby działał na generację, która przychodzi, na młodą generację, która musi w swoim życiu decydować się, kogo będzie naśladować. Modlili się o to, aby nie rezygnowali w tych różnych bojach, nie rezygnowali, chociaż ten zły szatan przychodzi, aby okradał, aby zraniował, aby nas zniechęcił. Modlijmy się o siebie i o nasz region. Amen.